I tak, drodzy Państwo, godzina 12.21, Jaśmina Nowak, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam na spóźnione nieco studio 195, ale żeby to spóźnienie nie było nieproduktywne, to przekażę Państwu, że trochę zakorkowana dziś jest Warszawa, szczególnie centrum tej Warszawy, trochę trzeba stać na ulicy Marszałkowskiej, a już tutaj ulica Senatorska, to dzisiaj może być duże wyzwanie, więc jeżeli możecie, to lepiej przesiąść się na rower albo inny środek komunikacji, jeżeli chcielibyście dzisiaj spacerować po krakowskim przedmieściu albo po Placu Zamkowym, a ja już teraz spoglądam na Janka Langę, który realizuje dzisiejszą audycję i wiem, że mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem. Generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I także tutaj pana przepraszamy za spóźnienie, pan generał cierpliwie poczekał. Dzisiaj skupimy się na Ukrainie. Kontrofensywa, co do tej pory możemy powiedzieć, czy ona już faktycznie się rozpoczęła i na jakim jest etapie?
No tak naprawdę nie mamy żadnej kontrofensywy jeszcze, mimo że takie głosy często słyszę. To jest walka o przejęcie inicjatywy. Ukraińcy rzeczywiście odnoszą pewne sukcesy w działaniach taktycznych, atakach, kontratakach, zdobywają jakieś niewielkie miejscowości na lądzie, no ale z drugiej strony Rosjanie wykorzystują swoją przewagę, a właściwie brak możliwości Ukrainy oddziaływania na środki rakietowe dalekiego zasięgu rosyjskie i są bombardowani Ukraińcy rakietami, które uderzają w Kijów, uderzają w Odessę, uderzają w Chersoń. Stąd też ta walka niesymetryczna jest realizowana tak, że Ukraińcy po prostu walczą na polu walki i zdobywają czy odbijają swoje terytoria, a Rosja poniekąd bezkarnie, ponieważ tych zasięgów Ukraińcy nie mają, przeprowadza takie ataki, które w istocie są zbrodniami wojennymi, są działaniami ludobójczymi, tak jak i wysadzenie tamy. No tyle, że tutaj głupota rosyjska spowodowała, że po pierwsze to wysadzenie tamy ani nie dało im lepszej ochrony, czyli nie zamknęło jakiegoś kierunku przyszłej ofensywy ukraińskiej, bo po powodzi nastąpi susza, a w dodatku spowodowali straty po stronie własnej, chociażby problemy, które już w tej chwili Krym odczuwa z wodą.
Wczoraj podczas spotkania w Brukseli, tego spotkania dotyczącego NATO, Jens Stoltenberg przekazał, tutaj zacytujemy, wszyscy zgadzamy się, że Ukraina zbliża się stopniowo do NATO i dzieje się tak już od kilku lat. Potwierdzamy, drzwi NATO są otwarte, Ukraina będzie członkiem paktu. To są słowa sekretarza generalnego Sojuszu, ale kiedy słyszymy część głosów eksperckich, one mówią, no nie, to jest nierealny scenariusz, Ukraina nie może zostać przyjęta do Paktu Północnoatlantyckiego. Jakie jest zdanie pana generała?
No przypomina się jako żywo 2008 rok, kiedy to Francja i Niemcy zablokowały taką realną ścieżkę drogową przyjęcia Ukrainy do NATO. To przetrzymywanie Ukrainy w takiej poczekalni i do NATO, i do Unii Europejskiej w istocie spowodowało tą wojnę. Dobrze, że ten głos jest teraz mocniejszy, że Rosja jest skazana jako największe zagrożenie bezpieczeństwa, no ale wciąż niepokoi taka śmierć mózgowa prezydenta Francji, który w pewnym momencie wygłasza takie tezy, które mówią o tym, że flankę wschodnią trzeba rozbrajać, żeby tego rosyjskiego niedźwiedzia nie drażnić. Wydawało się, że tą lekcję już mamy przerobioną, że Zachód w końcu wyciągnął wnioski z tego, że Putin karmi się strachem jak wszyscy terroryści i że nie można w żadnym wypadku pozostawiać Ukrainy samej, ponieważ to uderzy w nasze europejskie bezpieczeństwo. W pierwszej wojnie światowej, kiedy Amerykanie pytali, po co Stany Zjednoczone angażują się w Europie w prowadzenie działań wojennych, w jednym z tygodników ukazała się taka mapka, która pokazywała, że Stany Zjednoczone mogą stać się częścią Prus. I tutaj też musimy mieć tę świadomość, że jeżeli teraz nie pomożemy Ukrainie, to w istocie nie pomożemy samym sobie. Rosja, która będzie rozzuchwalona, która sięgnie po Ukrainę, która będzie mogła bezkarnie destabilizować ten kraj albo nawet odkroić jakiś kawałek kolejnego plasterka Ukrainy w postaci połączenia lądowego z Krymem czy tych zdobyczy w Donbasie, będzie jeszcze większym zagrożeniem niż obecnie. Nie można dwa razy, trzy razy potykać się o ten sam kamień, trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Mam nadzieję, że na szczycie NATO w Wilnie, wspaniałym kraju na Litwie, no jednak ten głos rozsądku i ten głos odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy przeważy.
I na ten szczyt, który, przypomnijmy słuchaczom Radia Wnet, odbędzie się już między 11 a 12 lipca, o ile nie pomyliłam dat. My też będziemy tam jako Radio Wnet i będziemy Państwu przybliżać wszystkie te decyzje, które tam zapadną. No ale z drugiej strony jest troszeczkę tak, że jakichś konkretów nie ma i Stany Zjednoczone cały czas jakby pozostają takim, można powiedzieć, kluczowym przeciwnikiem podawania wielu konkretów, jeżeli chodzi o, no, o taką konkretną ofertę, konkretny plan wsparcia Ukrainy. I pytanie, czy faktycznie jest możliwe, że już w tak krótkim czasie, za niespełna tak naprawdę miesiąc, jakieś konkrety zapadną. Czy to nie jest tak, że to wszystko jest na razie na poziomie deklaratywnym i raczej biorąc pod uwagę, że konflikt nie rozstrzygnie się w przeciągu miesiąca ani dwóch, no to niczego nie możemy się spodziewać.
Ja nie oczekuję jakichś sygnałów czy takich konkretnych informacji do publicznej wiadomości, ale mam nadzieję, że takie decyzje już zapadają, tak jak w sprawie szkolenia pilotów F-16. Mam nadzieję, że się już od dawna szkolą, bo Ukraina i tak nie ma innego wyjścia. Natomiast jednak myślę, że szczyt NATO powinien dać jakiś jasny sygnał Rosji, że po prostu Ukraina będzie częścią sojuszu NATO, czy wam się to podoba, czy nie. Bo to rzeczywiście być może powstrzyma wielu tych twardogłowych od kolejnych gróźb, czy to bronią jądrową, czy niszczeniem infrastruktury krytycznej sojuszu NATO, bo cały czas Rosja gra tą samą kartę. Zastraszyć NATO, niektóre kraje się temu chętnie poddają i w ten sposób, żeby uzyskiwać własne cele. Przypomnę, że Rosja nie jest żadną potęgą, bo patrzmy czasem realnie, przetrzyjmy te swoje oczy, popatrzmy, jaki mają PKB w porównaniu z krajami europejskimi, jakie mają uzbrojenie i to nawet nie tylko w ilościach sztuki, ale jakościowo. No to już daliśmy się jakoś omamić tą potężną Rosją. Sami niektórzy chyba uwierzyli w ten mit potęgi Putina, podczas gdy to jest kolos na glinianych nogach. Jedyne, czym mogą szantażować, to tak jak Korea Północna, bronią jądrową, której użycie byłoby tak naprawdę dla samej Rosji samobójstwem, bo i Chiny, i Indie, dotychczas przynajmniej neutralne kraje albo wspierające Rosję, z pewnością na to się nie zgodzą, tak jak i te wszystkie kraje, które do tej pory starają się trzymać z boku konfliktu. Jeżeli Putin przekroczyłby taką linię związaną z użyciem broni masowego rażenia, z pewnością zerwałyby z tą neutralnością.
Mhm. A z drugiej strony to ostatnie wysadzenie tamy w Nowej Kachowce, co chwilę przypadki atakowania infrastruktury krytycznej, już nie wspominając o zbrodniach wojennych, czy po prostu ciągłym atakowaniu obiektów cywilnych, to też jest już przecież przekraczanie tej granicy i takie, czy trochę to nie jest, nie możemy też odczytywać tego, co obecnie stało się w Nowej Kachowce, tego, z jaką katastrofą mamy dzisiaj do czynienia w Chersoniu, w tej wschodniej części Ukrainy, że Putin powiedział, no skoro nie uda mi się w konwencjonalny sposób, skoro nie idzie mi wystarczająco dobrze na froncie, to możecie liczyć się z kolejnym przekraczaniem granic, a co za tym idzie, na przykład właśnie, czy to z użyciem broni fosforowej, bo przecież takie pociski spadały na Ukrainę, a być może nawet broni jądrowej. Czy to na pewno jest scenariusz, którego nie powinniśmy się obawiać?
No to jest część oczywiście tej polityki zastraszania. Popatrzcie, jacy jesteśmy nieobliczalni. Lepiej zejdźcie nam z drogi, poświęćcie Ukrainę, to wy będziecie mieli spokój. Tyle, że przypominam sobie w 2014 roku właśnie też takie głosy, no niech już ta Rosja nawet weźmie sobie tą Ukrainę, to będziemy mieć spokój, Europa będzie bezpieczna, Fukuyama, koniec historii. No przypominają się te wszystkie wypowiedzi, głosy, te strategie nawet europejskie, no które no nie przystoją tym politykom, przecież widzieli, mieli ogląd sytuacji. Nie byli aż tak głupi, żeby nie wiedzieć, czym Putin w istocie i kim w istocie jest i jak negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na świecie. No myślę, jeszcze raz powtarzam, ta lekcja powinna już być dawno odrobiona. Ta polityka zastraszania, wsłuchiwania się w to nawet na początku, to było, co powie Putin? Świat zamarł, bo Putin będzie przemawiał. Na szczęście mamy to już za sobą. Po prostu trzeba robić swoje. Jeżeli ktoś jest niebezpiecznym wariatem albo udaje tego wariata, to trzeba go izolować. Strategia jest jedna. Wykluczyć Putina z Europy, z salonów, to się już udało. Wydłużyć linię bezpieczeństwa, też to się udało. Sojusz NATO to zrealizował. Finlandia, Szwecja efektywnie w tym pomogła. I wspierać Ukrainę, ponieważ to Ukraińcy walczą w tej chwili za nas, o nasze bezpieczeństwo. Ukraina z tak dobrze przeszkolonym wojskiem, doposażona przez sojusz NATO, no musi być członkiem sojuszu, bo będzie mocnym atutem sojuszu w obronie naszych granic.
Ale czy na pewno to jest takie zrozumienie też na poziomie całej Unii Europejskiej, bo inny jest ogląd państw bałtyckich, Polski, Litwy, a zupełnie inny jest przecież, czy to Francji, mamy i nawet ostatnie wypowiedzi Emmanuela Macrona. Też tak sobie myślę, bo pan generał wspomniał o tym, przecież no chyba nie byli tak ślepi, czy tak głupi, aby nie wiedzieć, z kim mają do czynienia, no a z drugiej strony chyba byli, bo to przecież nie pierwsze zbrodnie wojenne. Mieliśmy Czeczenię, mieliśmy Gruzję, a potem mieliśmy wielkie deale z Rosją. Dlaczego teraz miałoby być inaczej?
Myślę, że uda się i należy obnażać hipokryzję Zachodu, jeżeli będą zmierzać w tym kierunku, bo głoszą na sztandarach wartości poszanowania życia ludzkiego, wartości takiej poprawności politycznej. Mówimy o tym, jak się zwracać do kogoś, żeby przypadkiem nie urazić jego uczuć, a z drugiej strony przez powrót do tego business as usual i układanie się z Putinem, no zaprzeczamy czymś i zgodzimy się na mordowanie niewinnych ludzi. Ulegamy terroryście, bandycie. No, otóż mam nadzieję, że to nie przeważy, że te głosy, które się tam pojawiają, a pewnie wywoływane też przez różnego rodzaju biznesy, bo chcieliby wrócić do tego, co było wcześniej, ponieważ mocno inwestowali. No, Niemcy zbudowali wspaniały, nowoczesny poligon w Rosji, pewnie chcieliby kolejny zbudować. Francuzi inwestowali w gospodarkę, sprzedawali technologię, ale to wyraźnie trzeba powiedzieć. Na razie zostało to wstrzymane poprzez sankcje, że do tego już nie ma powrotu, bo Europa po prostu musi wyedukować nie tylko samego Putina, tą władzę kremlowską, ale samych Rosjan, którzy jak widać niespecjalnie jeszcze rozumieją, że takie imperialne zapędy, czy takie ten sposób myślenia, który pozwala akceptować gwałty, rabunki, mordy na sąsiednim kraju, jest nie do zaakceptowania i łączy się z izolacją.
To jeszcze na zakończenie ostatnie pytanie dotyczące Polski, zakupy w wojsku i te plany na 2023 rok. Mówimy o gigantycznych, o historycznych wręcz umowach. Mamy między innymi zapowiedź kontynuacji tych programów związanych z obroną przeciwlotniczą Wisła, Narew, Pilica. Mamy umowę na wozy bojowe Borsuk, no i też jakby ten transfer technologii z Korei Południowej. Jak pan ocenia to, co dotychczas te kroki, które zostały podjęte, aby wzmocnić no po prostu w bezpieczeństwo Polski w kontekście zakupów polskiej armii?
Po pierwsze chciałem podkreślić, że takie kupno, wdrożenie, zgranie oddziałów i takie pełne możliwości wykorzystania tego uzbrojenia, które dopiero dochodzi do Polski. Z tego sobie trzeba zdać sprawę, bo mamy ogromne zapóźnienia związane z czasami, gdzie armię tak naprawdę zwijano za ministra Siemoniaka i Klicha. To potrwa około 5-10 lat przy konsekwentnej realizacji. Z pewnością te zakupy są mądre, bo jest to uzbrojenie amerykańskie, przez to łatwiejsza będzie obsługa logistyczna. Widać, że w momentach zagrożenia to oddziały amerykańskie są pierwsze w Polsce, czyli tutaj takie sojusznicze działanie będzie dużo łatwiejsze w tej warstwie logistycznej, obsługi, serwisowania sprzętu i oczywiście inwestowanie we własny przemysł zbrojeniowy. To, co robimy wspólnie z Koreą Południową, rzeczywiście napawa optymizmem, że ten przemysł, który się już podniósł, bo borsuki, raki, kraby, pioruny, to wszystko, co już mamy, to dodatkowo jeszcze będzie rozwijane poprzez współpracę właśnie i pozyskiwanie chociażby Chunmoo, pozyskiwanie tych koreańskich czołgów czy koreańskich samolotów. To dobrze rokuje, ponieważ państwo nie może posiadać tylko sprzętu, ale musi mieć zdolności uzupełniania zapasów, jeżeli by znikały. Także uważam, że jest to dobry kierunek, że zerwaliśmy z tą postsowieckim uzbrojeniem i malowaną armią. Budujemy realne zdolności wynikające też z doświadczeń w Ukrainie i mam nadzieję, że tutaj też będzie pełna zgoda ponad podziałami politycznymi, żeby to po prostu kontynuować dla naszego bezpieczeństwa.
I my też na pewno o tych tematach będziemy jeszcze mówić na antenie Radia Wnet. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję.
Gościem Studia 195 generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Ja spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 12:36. Mamy też sobotę. To teraz czas na odrobinę dobrej muzyki, a Następny utwór wybrał dla Państwa realizator Janek Lanke, który dzisiaj już nie pierwszy raz realizuje, chyba drugi, ale trzymamy kciuki, wszystko dobrze idzie. W takim razie Janek mówi, spójrz, co tam jest napisane, a ja już mam oczy trochę stare i po prostu dobrze nie widzę, Janku. Więc wybierz ty, a my wracamy za momencik.